Słowo Boże dzisiaj rozważane w naszych kościołach według Introitu zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 2 od 12 wiersza. Słuchajmy się w te słowa. My zaś nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy poznali dary łaski udzielone nam przez Boga. O nich to mówimy nie wyuczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale słowami, których nauczył nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom ducha. Natomiast człowiek poznający tylko zmysłami nie przyjmuje tych rzeczy od Boga. Są one bowiem dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Człowiek ducha zaś bada wszystko, a sam przez nikogo nie jest badany. Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczyć? My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci za tą wspaniałą uroczystość, za to nabożeństwo, w którym możemy Tobie dziękować za Ducha Świętego, który od tak wielu wieków już dociera do ludzkich serc. Te serca bada, przenika. Dzięki, Panie, za to, że Ty dajesz nowe życie wszystkim tym, którzy do Ciebie przychodzą, którzy szukają u Ciebie łaski, miłości, pocieszenia. Dzięki, Panie, za to, że zwiastowane Boże Słowo od wieków po dzień dzisiejszy ma moc docierać do nas. Nie dlatego, że w nas jest taka siła, ale siła ta jest w Duchu Świętym, który błogosławi głupie zwiastowanie. Daj, Panie, by Twoje Słowo zawsze docierało do naszych serc, do naszych myśli. Daj, Panie, byś otwierał nas, tak jak niegdyś apostołów, na Twoją wolę, na Twoje prowadzenie. Sami nic nie jesteśmy w stanie uczynić, nic zrozumieć, ale w Tobie i w mocy Twego Ducha Świętego Ty nas prowadź i umacniaj na fundamencie Twego Syna. Jemu na chwałę, Tobie się powierzamy. Amen. Droga siostro i bracie, Duch Święty jest chyba jedną z najbardziej zagadkowych postaci, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Nie dlatego, że nic tam na jego temat nie jest napisane. Jest napisane całkiem sporo, ale dlatego, że drogi jego działania, metodologia jego działania wykraczają poza jakiekolwiek ramy i schematy. Do pracy Ducha Świętego nie sposób się przyzwyczaić, ani skutków tej pracy przewidzieć, jak i ją usystematyzować. Nie możemy powiedzieć, że Duch Święty za tydzień czy za rok będzie działać dokładnie tak, albo że tak działać nie będzie. Co absolutnie nie oznacza, że Duch Święty działa w sposób chaotyczny. Wręcz przeciwnie. Wszystko, co robi, jest skoncentrowane na celu, który otrzymał, i na misji, z jaką został posłany na ten świat. Tym celem jest postać Jezusa Chrystusa. Duch Święty po to został posłany na świat, aby kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zaczął od budowania Bożego Królestwa na ziemi i Duch Święty tą pracę kontynuuje, tą pracę czyni. Duch Święty po to został posłany, aby zwiastowaną przez niedoskonałych ludzi Ewangelię rozpalić duchowym ogniem w taki sposób, aby to słowo docierało do najgłębszych myśli ludzkich serc i aby czyniło pracę, jaką Bóg chce uczynić w życiu człowieka. Dotyczy to ludzi niewierzących, którzy w obliczu działania Ducha Świętego uświadamiają sobie potrzebę Zbawiciela i pragną przyjść do Niego, pojednać się z Bogiem. I dotyczy to ludzi już wierzących, którzy w obliczu pracy Ducha Świętego pragną wzrastać w wierze i w poznaniu swojego Pana, swojego Zbawiciela. I miejscem wzrastania w wierze i poznania swojego Zbawiciela, jest Kościół. Ale chodzi tu o coś więcej niż tylko budynek. Chodzi o pewną duchową organizację, o duchową społeczność, którą czyni właśnie Duch Święty. Chodzi o to, że będąc chrześcijaninem, jestem częścią czegoś większego, czegoś ogólnego, czegoś globalnego, wykraczającego poza granice danych zborów, społeczności czy nawet wyznań. Przynależę do Królestwa Bożego, w którym służę Królowi razem z innymi poddanymi Jemu. I gdybyśmy porównali Kościół na przykład do statku, a wierzących do pasażerów tego statku, Duch Święty byłby kimś, kto podtrzymuje ten statek na powierzchni, pomaga rozwijać żagle, daje mądrość, by właściwie używać steru i prowadzić ten statek we właściwą stronę, jak i daje zrozumienie mapy Pisma Świętego w taki sposób, by do tego celu móc trafić. Warto zauważyć, że Kościół jest dziełem Ducha Świętego. Od Niego się wszystko zaczęło. I to Duch Święty jest tym, który Kościół podtrzymuje przy życiu do dnia dzisiejszego i jak mamy obiecane przez Pana Jezusa, będzie ten Kościół podtrzymywany aż do końca, aż do ponownego przyjścia Pana Jezusa. Kościół to duchowy organizm, nie podlegający ludziom, lecz temu, który go nabył własną krwią, który go zbawił, który go powołał i ustanowił siebie głową tego Kościoła. Stąd też Kościół, chociaż posłany jest do świata, nigdy nie podlega światu. Nie podlega zmieniającym się okolicznościom, ani prądom, ani sposobom myślenia, które mogłyby zmienić jego kurs w przeciwną stronę albo w stronę tego świata w taki sposób, by to świat decydował o Kościele. Nie jest też skałą, która trwa w jednym miejscu, która się nie porusza. Skałą ma być według Pisma Świętego Chrystus w kontekście fundamentu Kościoła, w kontekście tego wszystkiego, na czym Kościół buduje. Kościół natomiast w swój status istnienia wpisane ma działanie, ruch, wychodzenie ku, spotkanie z, ciągłe spoglądanie na siebie jako duchowy organizm przez pryzmat mapy Pisma Świętego, które umacnia nas w tym, co Boże i prowadzi w tą stronę, w jaką Kościół ma iść. Luter nie widział inaczej Kościoła jako coś, co w mocy Ducha Świętego ciągle wzrasta, ciągle idzie do przodu, kształtuje się i zmienia się w wyniku zmian, jakie Duch Święty czyni w życiu człowieka poddanego Duchowi Świętemu. Luter wyraził to w łacińskiej sentencji Ecclesia semper reformanda, czyli Kościół zawsze się zmienia. Wniosek ten oczywiście Luter wysnuł z lektury Nowego Testamentu. Pytanie teraz dla Luteran. Czy jeśli Duch Święty działa w Kościele, czy zawsze to oznacza zmiany? Na tyle, na ile byłem w stanie przejrzeć Biblię, szukając odpowiedzi na to pytanie, znalazłem kilka wniosków. Chcę wspomnieć tylko o dwóch. Po pierwsze, zauważmy, każdy z nas to może sprawdzić, gdy Duch Święty działa, nigdy nie pozostaje to bez echa. Nigdy nie pozostaje to niezauważalne. Zawsze zostawia jakiś ślad, jakieś dzieło, coś się dzieje. Po drugie, gdy Duch Święty działa, zawsze dla jednych jest to zachęcające, a dla innych odpychające. Według 2 Koryntian 2:16. Kiedy Duch Święty działa, zawsze czyni podział między Kościołem a tym światem. Zawsze czyni różnicę. To jest ten ogień, o którym mówi Jezus w Ewangelii Łukasza 12:49. Jezus tam nie może doczekać się, aż Duch Święty zostanie posłany, aż ten ogień, ta moc Ewangelii będzie oddzielać ludzi tego świata od świata dla Boga. Tego Pan Jezus pragnie. Przyszedłem przynieść rozdwojenie, mówi tam Pan Jezus. Diamerismon, ten grecki wyraz, oznacza nie tylko podział, ale też oznacza kompletne niezrozumienie pomiędzy dwoma stronami. W tym przypadku między tym, co Boże, a tym, co ludzkie. I tą rzecz musi czynić Duch Święty w Kościele, aby zawsze Kościół pozostał inny wobec standardów tego świata. Niektórzy teolodzy powiadają, że Duch Święty zmierza do jedności między ludźmi. To jest herezja. To jest coś, co jest sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego. Biblia mówi, że Duch Święty buduje jedność między braćmi i siostrami w Panu, a nie między ludźmi. Jest to za ogólne stwierdzenie. I poprzez to, w jaki sposób prowadzi Duch Święty braci i sióstr w Panu, zaznacza coraz mocniej różnicę w ich życiu pomiędzy tym, co Boże, a tym, co ziemskie. To, jak ich prowadzi, to, co robi w ich życiu, czyni diamerison, czyli podział i niezrozumienie w oczach ludzi tego świata. I nasz dzisiejszy tekst jest jednym z wielu tekstów Nowego Testamentu, które próbuje przypomnieć Kościołowi o tym, że ta różnica zawsze musi być widoczna, że za tą różnicę przecież odpowiedzialny właśnie jest Duch Święty, aby Kościół szedł w taką stronę, by nie przypominać tego świata, chociaż jest do niego posłany. Paweł cierpliwie tutaj tłumaczy Koryntianom w drugim rozdziale swego pierwszego listu, co się dzieje, gdy Duch Święty działa w ich sercu. Co dzieje się, gdy Duch Święty działa w Kościele. I apostoł Paweł używa tutaj dwóch obrazów. Tuż przed naszym tekstem dzisiejszym Paweł posługuje się porównaniem pomiędzy mądrością ludzką a mądrością Bożą, pokazując, że jedno i drugie nie ma ze sobą właśnie nic wspólnego. Mądrość ludzka to jest coś zupełnie innego, a mądrość Boża to jest też coś zupełnie innego. A w naszym, czyli następnym obrazie, apostoł Paweł posługuje się obrazem dwóch duchów. Mówi o tym, że Kościół otrzymał nie ducha świata, lecz ducha Bożego. To znaczy, że są dwa duchy. To znaczy, że są takie dwie siły, które mogą prowadzić człowieka w jego postępowaniu. Jeden to duch świata, drugi to duch Boży. Jeden i drugi nie mają ze sobą nic wspólnego. Jeden i drugi prowadzą człowieka w całkowicie przeciwną stronę, kładąc priorytety i kładąc nacisk na zupełnie przeciwne sobie standardy. Ten pierwszy, duch tego świata, jest w nas od chwili naszego narodzenia. Oddziałuje na nas i prowadzi nas. Podpowiada. To jest myślenie na sposób ludzki i ziemski do momentu, w którym Bóg przez Ewangelię przemówi do nas przez Ducha swego Świętego i powoła nas w inną stronę, w stronę Ewangelii. Wtedy nasza wola, słaba, zawodna, poddana grzechowi, zaczyna być poddana Duchowi Świętemu, tak jak żołnierz zaczyna być poddany swojemu dowódcy. Oczywiście może to być różna relacja, wyglądająca różnie w danym dniu, ale wola człowieka, która poddana jest pod moc Ducha Świętego, będzie wrażliwa na jego prowadzenie, na jego działanie w taki sposób, aby zawsze pragnąć wrócić, szukać, wzrastać, budować, bo tak działa Duch Święty i za to jest odpowiedzialny w życiu chrześcijanina. Chociaż nasze drogi są różne, chociaż upadamy, chociaż gubimy drogę, chociaż czasem nie wszystko wiemy, to Duch Święty, jeśli działa w nas, to wtedy podpowiada, uświadamia, prowadzi, aby zawsze iść za Chrystusem, zawsze iść i naśladować Jego. On przemawia, naucza, przekonuje, uświadamia, odkrywa i kształtuje. Ale do tego trzeba być już pod mocą Ducha Świętego. I naszym zadaniem jest spojrzeć na siebie i wsłuchać się teraz w Boży głos. Kto lub co mi podpowiada? Kto jest moim przewodnikiem? Czym się sugeruję? Kogo słucham? W jaki sposób tęsknię za Zbawicielem? W jaki sposób albo co robię, żeby Go naśladować? Żeby wzrastać w poznaniu Jego woli? bo to jest świadectwo tego, że Bóg nas prowadzi i że Duch Święty działa w naszym życiu. Jest druga strona. Paweł mówi o tym, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. Nie wie, o co chodzi. Trwa w swoim myśleniu. I dla niego Bóg jest odległy. Chrystus to relikt historii. Ewangelia to tylko opowieść. Kościół to tylko organizacja. Przywództwo w Kościele to władza. Nabożeństwo to nakaz tradycji. A życie chrześcijańskie to jedynie maska, którą można założyć przy różnych okolicznościach. Generalnie jest to człowiek, który słucha, ale jego słuchanie niewiele zmienia w jego codziennym życiu. Jest to człowiek, który przyjmuje, ale jak mówił Pan Jezus w przypowieści o siewcy, to słowo nie potrafi wydać owocu. Zostaje zgaszone poprzez takie czy inne okoliczności. Człowiek duchowy natomiast podlega innej mocy. Widzi inne rzeczy, myśli inaczej. Co to praktycznie oznacza? Zapraszam na jutro. O tym będzie mowa już jutro. Dziś jedynie trzeba nam przemyśleć słowa apostoła Pawła, które mówi o dwóch ludziach. Tacy ludzie zawsze byli, są i będą w Kościele, aby do nich zwiastowane było Boże Słowo. Jeden jest ziemski, drugi Boży. Szczególnie dotyczy to listu do Koryntian, jeśli pamiętamy i znamy ten list. Jednego prowadzi świat i ludzki sposób myślenia, daleki od myśli Bożej. Drugi poddany jest Duchowi Świętemu, którego zadaniem jest wzbudzać pragnienie poznania Zbawiciela, jak i rozpoznawać swoje miejsce w szeregach ludu Bożego. Co to znaczy praktycznie? O tym będzie jutro. Ciąg dalszy, jak Pan pozwoli, będziemy kontynuować jutro.